Rozumiem, dobrze. Ja się nazywam Tomasz Dobrowolski, jestem członkiem Rady Nadzorczej i z tego tytułu przypadnie obowiązek otwarcia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Stal Eksport Autostrady S.A. w dniu dzisiejszym. Na pewno jesteście Państwo w posiadaniu przewidywanego porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Kolejne punkty przewidują różne działania przy tym stole. Pierwszym z tych działań jest wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia. Czy są jakieś propozycje kandydatury w tym zakresie? Proszę bardzo.
Dzień dobry, Andrzej Bartosiak-Weladamiak, reprezentuję spółkę Atlantia S.P.A. i proponuję pana mecenasa Rafała Sasiaka na przewodniczącego zgromadzenia akcjonariuszy.
Kto jest, kto z Państwa jakąś inną propozycję jeszcze chciałby złożyć? Nie widzę. W takim wypadku przystępujemy. Tak. Słusznie. I skoro pan mecenas wyraża zgodę, to proponuję, żeby osoby, które mają prawo głosować, głosowały w sprawie tej propozycji. Jak widać na ekranie, wybór został dokonany i w tym momencie przekazuję prowadzenie zgromadzenia panu mecenasowi.
Dziękuję bardzo, witam Państwa. Kilka formalności na początek. Jak wiemy, pierwszą czynnością przewodniczącego jest sporządzenie listy obecności, czy dokładnie rzecz biorąc podpisanie tej listy. Ja nie wiem, czy możemy odzwierciedlić na ekranie wydruk z listy obecności, tak żeby wszyscy Państwo widzieli liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowany kapitał. Dziękuję bardzo. Niniejszym podpisuję listę obecności, liczbę głosów stojących za tym akcji widać na tablicy, że nie będę tego komentował. Proszę Państwa, w ramach punktu 4 stwierdzamy zawsze prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. Raport bieżący dla Państwa zainteresowanych został opublikowany na stronie internetowej spółki zgodnie z przepisami KSH, artykułem 402 z indeksem 1, paragraf 2, na 26 dni przed walnym zgromadzeniem, czy co najmniej 26 dni. To zostało uczynione w dniu 7 marca. Ten termin kodeksowy został dochowany. Jak wiemy, statut czy też regulamin walnego zgromadzenia nie przewiduje obostrzeń dotyczących kworum, także walne zgromadzenie jest zdolne do procedowania i podejmowania uchwał. W ten sposób wyczerpujemy punkt 4 porządku obrad. Myślę, że Państwo doskonale wiedzą, jak obsługiwać te urządzenia, ale mimo wszystko poprosiłbym zwyczajowo Pana o dwa zdania komentarza. Dobrze?
Dwa zdania przypomnienia, aby poprawnie oddawać głosy w momencie pojawienia się ekranu do głosowania na terminalu, należy wybrać opcję, czyli głosy za, przeciw lub wstrzymał się, następnie potwierdzić swój wybór przez naciśnięcie klawisza Enter.
Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. W związku z tym przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. To jest ta uchwała techniczna związana z faktem, że system jest obsługiwany elektronicznie. W tej chwili poddam pod głosowanie uchwałę o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. Tutaj działamy w trybie artykułu 10a regulaminu. To jest uchwała oznaczona jako uchwała numer 2. Odczytuję projekt uchwały. Uchwała numer 2. Zwyczajnego walnego zgromadzenia Stal Eksport Autostrady w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. Paragraf pierwszy. Zwyczajne walne zgromadzenie Stal Eksport Autostrady miasta z siedzibą w Mysłowicach postanawia, zgodnie z paragrafem 10a regulaminu walnego zgromadzenia, nie powoływać komisji skrutacyjnej i upoważnić przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia do podpisywania wydruków z głosowań. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Poproszę o wydruk. Od tej chwili procedujemy wyłącznie za pomocą urządzeń elektronicznych. Proszę Państwa, ostatnia kwestia rozbiegowa, to znaczy przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad został opublikowany w ramach opublikowania, czy w ramach przedstawienia raportu bieżącego, jest Państwu znany. Uchwała brzmi w sposób następujący. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Wolnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia w sprawie przyjęcia porządku obrad. I tak paragraf pierwszy. Zwyczajne Wolne Zgromadzenie Stalexport Autostrady siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z chwilą, tak jest. Dzień to najkrótsza jednostka prawa cywilnego. Pomyliłem się, tak czy inaczej. Wchodzi z chwilą podjęcia. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Dziękuję bardzo. W punktach 7 do 9 mamy kwestie związane z rozpatrzeniem i przedstawieniem sprawozdań. Rozumiem, że w powtarzalnej już konwencji w tym momencie oddam głos panu prezesowi i panu wiceprezesowi. I to jest ta część, gdzie będzie prawo omówienie ze strony zarządu, tak? Bardzo proszę.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Na początku pragnę powitać wszystkich obecnych, szczególnie akcjonariuszy, ponieważ to jest, można powiedzieć, ich święto. Również pragnę powitać przedstawicieli audytora, którzy są obecni na dzisiejszym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, notariusza, który zanotuje wszystkie sprawy tutaj, a także pozostałe osoby obecne, ponieważ, tak jak wspominał pan przewodniczący, sprawozdania finansowe zostały miesiąc temu prawie opublikowane. Sądzę, że wszyscy zainteresowani się z nimi dosyć szczegółowo zapoznali. Dlatego będę przewidywał takie raczej krótkie wprowadzenie do tych sprawozdań przez zarząd i oczywiście później gotowość do odpowiedzi na pytania. Oczywiście czasem pytania mogą być jakieś trudniejsze, to zawsze później w trybie indywidualnym można udzielić pisemnej, gdyby taka konieczność była odpowiedzi, gdybyśmy, bo nie zawsze oczywiście na każde pytanie ad hoc jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Także w związku z powyższym mamy pierwszy, kto przełącza? Mamy pierwszy slajd, który pokazuje stan grupy kapitałowej. Niezbyt dużą radością stwierdzam, że jest to slajd niezmienny, dlatego że mieliśmy nadzieję w pewnym okresie, że grupa będzie się rozwijać w sensie takiego rozwoju podjęcia nowych wyzwań, nowych zadań. Niemniej jednak, tak wielokrotnie podkreślaliśmy, jesteśmy uzależnieni bardzo od strony publicznej, od tego, co strona publiczna prezentuje, jaką politykę prowadzi. Aktualnie ciągle jest to polityka unikania projektów infrastrukturalnych w drogownictwie we współpracy z partnerami prywatnymi, czyli krótko mówiąc partnerstwo publiczno-prywatne generalnie w Polsce kuleje, jest sądzę niewykorzystaną szansą dla rozwoju gospodarki, ale tak jest. W związku z powyższym schemat, można powiedzieć, działalności jest niezmienny, czyli mamy segment autostradowy, ten podstawowy i pozostałą działalność, która na uwagę zwracam tylko biuro centrum, to jest zarządzanie, firma, która zarządza tym budynkiem, w którym się dzisiaj znajdujemy. W zakresie segmentu autostradowego myślę, że wszyscy są zorientowani. Kluczowe są dwie spółki, a właściwie jedna, Stalexport Autostrada Małopolska, gdzie Stalexport Autostrady za pośrednictwem spółki w Luksemburgu posiada 100%, a Via 4 spółka operatorska 55%, która zajmuje się bieżącą obsługą autostrady. Jeśli chodzi o kluczowe wydarzenia, które miały miejsce w grupie kapitałowej w roku 2018, to przypominam taką radosną, można powiedzieć, rocznicę z punktu widzenia inwestorów, czyli równo rok temu była podjęta uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia Stalexportu Autostrady w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, gdzie każdy akcjonariusz za każdą akcję otrzymał 29 groszy. Kwota może wygląda na pozór nieimponująca, ale przy ilości tych akcji, jakie tu są notowane, w związku z tym jest to kwota rzeczywiście bardzo znacząca. Jak wiemy, kluczową spółką, jak wspominałem, jest Stalexport Autostrada Małopolska i zarządzanie tym odcinkiem autostrady Kraków-Katowice. W związku z tym z takich działań bardzo ważne jest, żeśmy zakończyli wymianę nawierzchni na dość znacznym odcinku, to jest w przedostatnim cyklu wymiany nawierzchni, bo oczywiście klienci narzekają na to, ale żeby utrzymać jakość, to co pewien czas, co kilka lat, zależnie od stanu autostrady nawierzchni, jest to niezbędna wymiana, więc to jest zawsze utrudnienie dla klientów, ale rzecz niezbędna. Kolejna z punktu widzenia bardziej akcjonariuszy istotne wydarzenie było, że cały projekt infrastrukturalny zakłada pewną kaskadę wypływu pieniędzy z zysku, że tak powiem, i pewne etapowość. Państwo, ci co bywali, to pamiętają, pierw była minimalna stopa, żeby zapewnić minimalną stopę zwrotu z projektu. Później różne zobowiązania z tytułu koncesji wobec Skarbu Państwa. I właśnie w listopadzie została zakończona spłata przez sam płatności z tytułu koncesji. I to zamyka pewien etap, można by określić, przejściowy w działalności Stalexportu. W tej chwili już do końca projektu mniej więcej będzie się to działo tak samo, czyli zyski będą, środki, które będą w posiadaniu Stalexportu, będą dzielone według określonych tam stóp podziału pomiędzy Skarb Państwa, czyli stronę publiczną, i akcjonariusza Stalexportu. Także tutaj już jest samo, tak oczywiście. Także już można powiedzieć, tu się sytuacja staje, spółka cały czas była bardzo przewidywalna, czyli stabilna, bardzo interesująca i dobra z punktu widzenia inwestorów, a tym razem już można powiedzieć jeszcze bardziej staje się w pewnym sensie przejrzysta. Z kolejnych takich już mniej może istotnych z punktu widzenia wydarzeń, czy to ze względu na skalę, czy na wpływ na działanie, w ogóle funkcjonowanie spółki, został podpisany kontrakt na remont dwóch obiektów mostowych i ta sytuacja, że tak powiem, już nie ingeruje tak w funkcjonowanie autostrady jak wielkiej. Kiedyś remonty, które były kapitalne, wszystkie obiektów mostowych, to są już takie mniejsze remonty, więc one nie są tak negatywnie postrzegane, nie powinny być przynajmniej przez klientów, czytaj kierowców, którzy jeżdżą naszą autostradą. Tu znów wiadomość, którą być może akcjonariusze chętnie oczekują. To jest informacja o zmianie złożeniu w ubiegłym roku, bo po to, żeby od 1 marca nastąpiła zmiana stawek, to musiał być w ubiegłym roku złożony wniosek, stąd należy to do wydarzeń ubiegłorocznych. O zmianę stawek dla pojazdów kategorii 2, 3, 4 i 5, bardziej prostym językiem dla samochodów ciężarowych, krótko mówiąc wszystkich kategorii. I to jest taka informacja, która, że tak powiem, dla klientów jest negatywnie, a dla akcjonariuszy można powiedzieć pozytywnie postrzegana. Ponieważ tak mówiłem, skończyliśmy spłatę wszystkich zobowiązań wobec Skarbu Państwa, czyli weszliśmy w sytuację dywidendy płaconej samu z tej reszty na rzecz właśnie Stal Eksportu i to jest dywidenda w wysokości prawie 11 milionów złotych. Więc proszę Państwa, teraz jeśli chodzi o bardziej szczegółowy opis spraw finansowych, przekazuję głos Panu Prezesowi Serwie.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję Panu Prezesowi za wprowadzenie. Myślę, że sprawnie przejdziemy przez dalszą część przygotowanej dla Państwa prezentacji. Na slajdzie, który Państwo w tej chwili widzą, zawarte zostały podstawowe dane finansowe grupy kapitałowej Stal Eksport Autostrady S.A., więc dane skonsolidowane. Podstawowe dane za rok 2018 to przychody ze sprzedaży w wysokości 336,5 miliona złotych, to jest wzrost rok do roku na poziomie 5,6%. Zysk netto 186,4 miliona złotych, wzrost o ponad 17% i główne czynniki, które wpłynęły na wzrost zysku netto, czyli wzrost przychodów z tytułu poboru opłat, czyli tych, które w skonsolidowanym obrazie są generowane przez spółkę Stal Eksport Autostrada Małopolska, po które zmniejsza koszty własne sprzedaży. To jest związane również ze spółką SAM, a mianowicie mniejsze koszty ujęte w rachunku zysku, jeżeli chodzi o koszty związane z rezerwą na wymianę nawierzchni i wreszcie mniejsze koszty finansowe, które są związane ze zmniejszającymi się zobowiązaniami finansowymi firmy. Na kolejnym slajdzie dane dotyczące, dane jednostkowe dotyczące Stal Eksport Autostrady S.A. Przychody ze sprzedaży w wysokości 3,7 miliona złotych, to jest nieznaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego, w stosunku do roku poprzedniego. Zysk netto w wysokości 4,4 miliona złotych, spadek znaczny. I ten spadek zysku netto spowodowany jest tym, o czym Pan Prezes Wąsacz był uprzejmy wspomnieć, a mianowicie to, że w roku 2018 spółka projektowa Stal Eksport Autostrada Małopolska spłacała tak zwane płatności z tytułu koncesji wobec Skarbu Państwa, w związku z tym przepływ środków pomiędzy Stal Eksport Autostrada Małopolska a spółką Stal Eksport Autorut SARL w Luksemburgu na jakiś czas nie był dokonywany. Jeżeli chodzi o kwestie związane z podziałem zysku, to zarząd spółki zdecydował, aby zaproponować, iż zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości ponad 4,4 miliona złotych został przeznaczony na kapitał zapasowy oraz by spółka dokonała wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy spółki ze środków, które zostały zgromadzone w latach poprzednich na kapitale zapasowym w kwocie ponad 91,4 miliona złotych, co oznaczałoby, jeżeli walne zgromadzenie tak zdecyduje, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosłaby 37 groszy. Powyższa propozycja zarządu spółki została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą w drodze podjętej uchwały. Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo podstawowe dane i wskaźniki finansowe grupy kapitałowej. Ja może skoncentruję się na podstawowych zmianach. I tak wcześniej wspomniane całkowite przychody ze sprzedaży. Mam nadzieję, że że widać marker na tablicy. A przychody ze sprzedaży, które wyniosły 336 miliona złotych, a co się na nie złożyło? No oczywiście przychody z poboru opłat, czyli ta cyfra tutaj powyżej ponad 332 miliony złotych. Również patrząc przez pryzmat skonsolidowany ponad 3,5 miliona złotych, to przychody, które Stalexport Autostrady S.A. otrzymuje w związku z czynszami z tytułu dzierżawy przestrzeni, przepraszam, wynajmu przestrzeni biurowej w budynku, w którym się znajdujemy, i około 9 miliona złotych są to przychody z działalności innej związanej z autostradą, w tym 0,8 miliona złotych z tytułu odszkodowań od użytkowników autostrady związanych ze zniszczoną infrastrukturą autostradową. Są to przychody związane z eksploatacją. Oczywiście głównym składnikiem całości przychodów to przychody z poboru opłat. Za nimi stoi, proszę Państwa, wzrost ruchu. To jest mierzony wskaźnikiem średniodziennego ruchu w roku pojazdów, czyli tak zwanym wskaźnikiem AADT, który w roku 2018 wyniósł ponad 45 tysięcy pojazdów na dobę, w stosunku do roku 17 około 43 tysiące. Taką dekompozycję tego ruchu i przychodów z poboru opłat zobaczą Państwo na kolejnych slajdach. Jeżeli chodzi już o cyfry wynikowe, EBITDA rozumiane jako wynik operacyjny powiększony o skorygowane amortyzacje i o utworzenie lub rozwiązanie rezerwy na wymianę nawierzchni, wyniósł w roku 2018 ponad 270 milionów złotych w stosunku do roku poprzedzającego 265 milionów złotych, odpowiednio wynik operacyjny 242,7 i wynik netto 186 milionów złotych. Oczywiście cały czas postępuje spadek zadłużenia netto. A mamy tu zmniejszenie zadłużenia netto z poziomu minus 441 milionów złotych w roku 2017 do poziomu minus 591 milionów złotych na koniec roku 2018. No i króciutko jeszcze o EBITDA i za chwilę o zadłużeniu netto. A wychodząc z poziomu EBITDA za rok 2017, który wyniósł 265,75 miliona złotych, mamy tutaj w czterech podzbiorach wymienione czynniki, które zadecydowały o tym, iż EBITDA za rok 2018 sumarycznie jest około 5 milionów złotych wyższa. Czynnikiem, który zadecydował w największym stopniu, był wzrost ruchu związany z eksploatacją A4 Katowice Kraków i on wpłynął in plus na 16,35 milionów złotych. To jest wyizolowany czynnik ruchowy. Natomiast inne czynniki związane z przychodami za przejazd A4, w tym kwestia zmiany stawek, która miała miejsce w roku 2017, to 1,25 milionów złotych. Nieznacznie tutaj koszty utrzymania A4, które miały wpływ in minus na około 3 miliony złotych. I wreszcie pozostałe przychody, koszty, które działały też in minus na poziomie 9,5 miliona złotych. Łącznie EBITDA za rok 2018 wyniosła ponad 270 milionów złotych. A trochę małe cyfry, ale spróbujmy przynajmniej niektórym z nich się przyjrzeć. A to zapowiedziane wcześniej podstawowe dane i wskaźniki finansów grupy kapitałowej, jeżeli chodzi o zadłużenie netto. I tak, może kilka z nich, nie wszystkie omówimy. Kredyt na projekt A4, stan na koniec roku 2017 to 117 milionów złotych ponad do spłaty. Na koniec roku 2018 to 77,4 miliona złotych. Spłata tego długu następuje planowo, zgodnie z zawartą umową kredytową i systematycznie zadłużenie z tego tytułu maleje. Przypomnę, że umowa kredytowa przewiduje spłatę długu ostateczną w roku 2020. Płatności z tytułu koncesji, o, dzisiaj już dwukrotnie ten temat się pojawił, stan ze 158 milionów złotych na koniec roku 2017 zostały one spłacone, na koniec roku 2017 zostały one spłacone w roku 2018. Stan rezerw na wymianę nawierzchni autostrady, no one zmniejszyły się z poziomu 62 milionów złotych do poziomu 30 milionów złotych, co związane jest z postępującą realizacją robót w ramach bieżącego cyklu wymiany nawierzchni oraz związane jest z przeszacowaniem wartości tej rezerwy dokonanej w roku 2018. Z innych cyfr, które tutaj są, myślę, że trzeba zwrócić uwagę na te cyfry, które mamy, jeżeli chodzi o stronę aktywów, czyli długoterminowe lokaty bankowe i środki pieniężne, ich ekwiwalenty. Mamy do czynienia w roku 2018 z niewielkim zmniejszeniem się środków na długoterminowych lokatach bankowych. Ja przypomnę, że są to środki, które są zgromadzone na rachunkach celowych projektu A4 Katowice Kraków, rachunkach celowych prowadzonych w związku z zapisami umowy koncesyjnej. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty nieznacznie mniejsze, ale również utrzymujące się na wysokim poziomie. A tradycyjnie garść informacji o ruchu od zarania, czyli od 3 kwietnia de facto roku 2000, tak? Dzisiaj też 3 kwietnia. A jak Państwo widzicie, ten ruch systematycznie rośnie w górę. Tą zacieniony obszar pokazuje kształtowanie się ruchu w pewnym stanie prawnym, który był związany ze zwolnieniem pojazdów ciężarowych z opłat rzeczywistych i tak zwanymi opłatami winietowymi. Tak? Ten stan zakończył się około w roku 2012. Widać tu, że wpłynął ten okres obowiązywania tego prawa na wyższy poziom ruchu, dlatego że pojazdy ciężarowe płaciły winietę, która była de facto quasi podatkiem i nie płaciły opłat rzeczywistych za przejazd autostradami płatnymi. Oczywiście odejście od tego systemu przez regulatora spowodowało spadek ruchu, no ale znowu od roku 2012 widzimy dosyć stromy wzrost tego ruchu, z którego się bardzo cieszymy, ale który też pozostaje dla nas wyzwaniem. I garść informacji odpowiednio najpierw o ruchu, a potem o przychodach. Tu widzicie Państwo dekompozycję ruchu na wzrost pojazdów, na wzrost ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych. Łącznie ponad 5% z tego osobówki, ponad około 5,4% i ciężarowe 3,9%, oczywiście 18 do 17 roku. Na kolejnym slajdzie dla tych samych grup pojazdów widzicie Państwo zmiany przychodów z poboru opłat sumujące się na kwotę 332 miliony w pierwszym ze slajdów, które omówiłem. Informacja, która też została zawarta w sprawozdaniu zarządu, to odpowiednio kwartał odpowiedni 18 roku do kwartału roku poprzedzającego. Widzicie Państwo zarówno ruch, jak i przychody. One się kształtowały na poziomie zbliżonym te dynamiki. Jeżeli oczywiście ten slajd, ja wrócę do niego, dotyczył pojazdów osobowych. Jeżeli chodzi o pojazdy ciężarowe, to widzicie Państwo tutaj zmianę dynamiki, porównując pierwszy kwartał 18 roku do pierwszego kwartału roku 17, co jest związane z tym, że od 1 marca 17 roku nastąpił wzrost stawek opłat za przejazd pojazdów ciężarowych. W związku z tym te dynamiki znacznie się różniły. A struktura płatności na placach poboru opłat, to może nie dlatego, żeby Państwa zarzucać jakąś statystyką, ale po to, żeby powiedzieć, że zmiany, które wprowadzamy, przenoszą jakiś wymierny skutek i ewoluujemy w tempie znacznie wolniejszym niż byśmy chcieli, ale jednak ewoluujemy coraz bardziej od płatności rzeczywistej za przejazd dokonywanej w postaci gotówkowej. Pomału staramy się zwiększać coraz bardziej, wydaje nam się, że udaje nam się to zwiększać coraz bardziej udział płatności dokonywanych środkami elektronicznymi. Tak? Tutaj tylko odwołam się do... Te kolory są ciężko rozpoznawalne. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na te dane tutaj, które Państwo widzicie. Tutaj ten fragment tego słupka to 11,7%. To jest, proszę Państwa, udział elektronicznej formy płatności ETC w strukturze naszych przychodów, gdzie jakbyście Państwo spojrzeli na jeszcze 17Q3, to wynosiło to około 7%. Na tą część przychodów składają się przychody, które są generowane poprzez użycie znaków identyfikacyjnych, jakim są jednostki pokładowe OBU. I to jednostki pokładowe, które emituje spółka w drodze tak zwanego produktu A4Go, jak i jednostki pokładowe naszego partnera biznesowego spółki Telepass. A zależy nam na tym, by w związku ze wzrostem ruchu ta forma płatności upowszechniała się coraz bardziej. I kilka cyfr, które obrazuje to, że pomału i skutecznie podążamy w tym kierunku. A te cyfry, które widzicie Państwo na bieżącym slajdzie, to od września 2016 roku do praktycznie chwili obecnej liczba wydanych urządzeń pokładowych A4Go, sprzedaż to może niewłaściwe słowo, dlatego że one są udostępniane użytkownikom za kaucją. No, mamy tu ponad 30 tysięcy urządzeń, które zostały wydane w ciągu 2,5 roku. Wydaje nam się, że jest to dobry prognostyk co do upowszechniania się tej formy dokonywania przejazdu na przyszłość. I odpowiednio dwie linie, które pokazują, zacznijmy od tej może jasno zielonej, to są urządzenia pokładowe OBU w liczbie transakcji ogółem. Jak widzicie Państwo, one już oscylują na poziomie gdzieś w połowie między 10 a 15%. Natomiast jeżeli byśmy wzięli pod uwagę dni robocze, to one już są na poziomie zbliżonym do 15%. I dane o urządzeniach pokładowych w liczbie transakcji ogółem w godzinach szczytu. To jest przede wszystkim poranny pik w granicach godziny 9. Państwo zauważycie, już niemalże 1 na 4 pojazdy w godzinach szczytu porannych płaci środkami elektronicznymi. I ta tendencja wzrostowa świadcząca o upowszechnianiu się tej formy przejazdu bardzo nas cieszy. Jeszcze garść informacji o inwestycjach i pracach utrzymaniowych. Oddam głos panu prezesowi Mozaczowi. Dziękuję.
Także Państwo otrzymali szczegółowe, na tyle ile oczywiście w takim przekazie, informacje o wynikach finansowych roku 2018. Tak podzieliliśmy, że tematy związane z w pewnym sensie bardziej ogólne, czyli inwestycje, to już ja omawiam, że czasem bywał tutaj dyrektor do spraw technicznych, członek zarządu, samu się go nie ma. Ma inne ważne zadanie, musiał wyjechać właśnie w sprawach, które tutaj między innymi będą do Florencji. Niemniej jednak postaram się króciutko powiedzieć, co i jak w inwestycjach. Gdyby były pytania, to postaramy się odpowiedzieć. Jeśli by były jakieś trudniejsze, to mówię pisemnie, które by wykraczały poza zakres takiej bieżącej wiedzy. Więc w początkowej części mówiłem o powiedzmy głównych wydarzeniach, tam się pojawiły jakieś elementy inwestycji. Teraz mamy taki slajd, gdzie jest pokazane to w wymiarze już liczbowym. I tak, na inwestycje wydaliśmy ogółem 31 milionów złotych, w tym modernizacja odwodnienia, temat, który ciągle trwa. Jest on rozłożony jeszcze na kilka lat do przodu, między innymi dlatego, że niekoniecznie z powodu naszej niechęci do, czy chęci odkładania na potem, ale po prostu
Tam jest cała skomplikowana procedura zgód administracyjnych i często się zderzamy po prostu z tym problemem i wiele działań inwestycyjnych przesuwa się nie z powodu naszej chęci, tylko z powodu opieszałości działań administracji. Tutaj może nie ma o tym mowa, ale tak przed nami jest wielkie zadanie inwestycyjne. Przebudowa węzła Byczyna. Nie będzie tu o nim w slajdzie, bo właśnie nie widać go w horyzoncie najbliższym z powodu działań administracji lokalnej, tym razem samorządowej, która stara się i ochrony środowiska wrzucać z różnych powodów, nie będę komentował, piach w trybie, że tak powiem. Gdyby to od nas zależało, myśmy wystartowali z tym problemem razem z węzłem Mysłowice, tuż węzeł zakończony, a tam jeszcze nie rozpoczęty. I Rudno. Więc to pokazuje, że te inwestycje to tak musimy tutaj oscylować co roku, modyfikować zależnie od tego, jak się w otoczeniu. Drugi temat, taki też ciągnący się, tuż takich problemów nie ma, ale zmieniają się natężenie hałasu, w związku z tym też ilość decyzji nowych może się pojawiać, administracyjnych, że w miejscach, gdzie nie było projektu, w projekcie budowanych ekranów są, więc tutaj też te druga pozycja ma dynamikę. I mamy remont obiektu mostowego na 9,3, przepusty i zakończenie prac utrzymaniowych, jeśli chodzi o wymianę nawierzchni na pewnym odcinku autostrady. Tak jak wspominałem, inwestycje to jest nigdy nie kończąca się historia. I powiedziałbym żartobliwie, optymistycznie zakładamy realizację w przyszłym roku na 65 milionów, bo dlaczego optymistycznie? Nam bardzo zależy właśnie na przyspieszeniu niektórych inwestycji, a właściwie wszystkich prawie że, dlatego że na koniec koncesji musimy oddać autostradę odpowiednio wyposażoną pod kątem inwestycyjnym, czyli przykładowo skrzyżowanie w Byczynie, czy też innych elementach, powiedzmy, w związku z tym odkładanie tego, powiedziałbym, finansowo to robimy analizy, kiedy się opłaca to robić, ale kluczowe jest, że w pewnym momencie może być problem od strony technicznej po prostu wykonania i stąd nie cieszymy się z tego tak do końca. Czyli jeśli chodzi na przyszły rok, to znów coś tam robimy przy mostach, przewidujemy kwotę w ciągu 2 lat na 8,7 miliona złotych, dylatację, czyli też mamy kontynuację na 0,9 miliona, optymistycznie modernizacja odwodnienia na 24 miliony, przebudowa południowych łącznic węzła Rudno 1 milion i tutaj jest, o czym zwróciłbym uwagę, na dosyć znaczny, na drugiej, trzeciej pozycji rozwój infrastruktury informatycznej oraz systemu poboru opłat na kwotę 6,9 miliona złotych. Może w tym miejscu od razu powiem, to żeby tam nieco dalej też jest, ale już w tym miejscu powiem, w następnym slajdzie jest też wzmianka o tym. Po prostu oprócz tej bieżącej utrzymywania stanu autostrady, to nasz rozwój w tej chwili skoncentrowany jest wokół problemu przepustowości placów poboru opłat. Podejmujemy wielokierunkowe, można powiedzieć, prace analityczne w tym zakresie. Mnóstwo wariantów, między innymi sugerowanych przez naszego głównego akcjonariusza, który ma w tym zakresie bardzo wielkie doświadczenie, w warunkach Polski niekoniecznie się nadają, analizujemy i szukamy rozwiązań, które by tą przepustowość zwiększały. Jednym z kluczowych zagadnień, które tutaj jest odzwierciedlone właśnie w tej pozycji, to jest właśnie zmiana struktury całej systemu poboru opłat od strony wewnętrznej, między innymi terminale, ITP, takie drobne rzeczy, które mają jednak znaczenie przepustowości, ale również nowe w ogóle sposoby poboru i tu jest wspomniany video tolling, czyli krótko mówiąc byłby to system, gdzie osoby, które by się do tego zapisały, tak to określę żargonowo, przez określone aplikacje, by mogły na podstawie tablic przejeżdżać tak jak obecnie przez systemy OBU. Różnie oceniamy, że tak powiem, efektywność w sensie czasu przejazdu to prawie będzie to samo, czyli bardzo szybki, natomiast ile się do tej opcji, że tak powiem, zapisze. Tutaj działamy wielokierunkowo, żeby to było maksymalnie, współpracujemy z określonymi firmami i chcemy przed wakacjami ten system, że tak powiem, żeby zafunkcjonował. Życie czasem robi niespodzianki, to jest złożony bardzo projekt, między innymi właśnie w tym zakresie dyrektor techniczny, jego zastępca, informatycy pojechali do Florencji, ponieważ firma z grupy naszej kapitałowej Atlantii jest tym projektem, krótko mówiąc, implementuje ten projekt i temat właśnie jest, żeby zdążyć przed wakacjami. Również są rozważane mnóstwo innych, często abstrakcyjnych, ale nie będę o nich mówił, sposobów w tym zakresie, żeby to było jak najszybsze. Z takich obiekt mostowy, to tak mówię, tutaj kolejny. Również przewidujemy dalsze prace, jeśli chodzi o wymianę nawierzchni w roku 2019 i 2020 i to będzie zakończona wówczas w 2020 roku ta faza, ten kolejna wymiany nawierzchni i będzie następna, będzie przerwa. Następna będzie przed końcem koncesji jeszcze raz konieczność wymiany nawierzchni. Taka przynajmniej jest ocena. Także można powiedzieć, tu wspomniałem o tym rozwoju kluczowym, właśnie to jest video tolling, przyspieszenie i tu jeszcze w tym miejscu dodam, może to nie jest rozwój wprost dosłownie, ale w pewnym sensie tak. Ciągle zależy nam niesłychanie na tym, aby wprowadzić tak zwaną interoperacyjność. Krótko mówiąc, żeby ciężarówki, wszystkie pojazdy właśnie od 2 do kategorii 5 mogły przejeżdżać na zasadzie bez zatrzymywania się elektronicznego poboru opłat. Niestety, gdyby było walne zgromadzenie akcjonariuszy 2 miesiące wcześniej, bym trochę tryskał optymizmem. Na początku marca jednak wiceminister, który był, można powiedzieć, zainteresowany tym, wydawało się, że właśnie temat ruszy do przodu i nawet przed wakacjami coś się uda zrobić, to został, zrezygnował z funkcji wiceministra, a inni nie ma na to miejsce następcy i temat od wielu lat przez nas opowiadany. Podkreślam to tak, już jako do klientów jeździcie, może nie ciężarówkami, ale jakby ciężarówki szybciej przejeżdżały, to by i osobówki były, że tak powiem, ułatwione. Nam niezwykle zależy, nie ma żadnych przeszkód technologicznych, możemy to aplikować szybko, natomiast te wszystkie komercyjne sprawy i inne formalno-prawne uważamy są bez problemu, oczywiście z pełnym wysiłkiem do wykonania. Niestety, no dziwo, strona rządowa deklaruje frontem do wszystkich, ale jakoś tutaj tego frontu nie widać. Jeśli chodzi o ostatni taki fajny punkt, który też się pojawia, to jest cały czas nadzieja zarządu, że coś się ruszy. Dla akcjonariuszy nie wiem, zależy jacy są. Jeśli są bardzo długookresowi, to oczywiście by się cieszyli, żeby tu ruszyło. Jeżeli są trochę na krótszy dystans, to niekoniecznie, bo oczywiście oznaczałoby to mniejsze strumienie z dywidendy. Zarząd zawsze powinien stać i stoi na stanowisku, żeby spółka nie kończyła działalności w roku 2027. Ta córka, powiedzmy, gdzie wiemy, że to jest główna córka, natomiast życie jest kompromisem między, powiedzmy, oczekiwaniami zarządu, a rzeczywistością, która jest, jaka jest. Także dziękuję Państwu za uwagę. Tak jak mówię, ewentualnie, jeśli jakieś pytania, postaramy się na nie odpowiedzieć.
To kontynuujemy obrady. Proszę Państwa, uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego. Odczytam za moment projekty tych uchwał. Uchwała oznaczona w materiałach zgromadzenia jako uchwała o numerze 4 w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalek Sport Autostrady za rok obrotowy 2018. Paragraf 1 na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalek Sport Autostrady z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018. 18 obejmujące A. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 354 213 091 złotych 93 grosze. B. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, zamykające się kwotą zysku netto 4 431 996 złotych 31 groszy oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 4 838 745 złotych 1 grosz. C. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 66 867 1241 złotych 66 groszy oraz D. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 59 439 577 złotych 48 groszy. E. Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Poproszę o wydruk. Jak Państwo widzicie, uchwała podjęta wymaganą większością głosów. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt porządku obrad, punkt 11, to jest uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stal Eksport Autostrady za rok obrotowy 2018. Odczytuję projekt uchwały, paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 395 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ust. 1 punkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stal Eksport Autostrady z siedzibą w Wysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stal Eksport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujące. A. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1 320 904 000 zł. B. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, zamykające się kwotą zysku netto 186 428 000 zł oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 188 804 000 zł. C. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 111 735 000 zł. D. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 63 159 000 zł. E. Informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zarządzam głosowanie. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Stwierdzam podjęcie uchwały wymaganą ilością głosów. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, uchwała oznaczona w materiałach jako uchwała nr 6, punkt 12 porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej. Uchwała jest krótka, odczytuję jej treść. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej Stal Eksport Autostrady S.A. w roku 2018. Paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ust. 1 punkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne walne zgromadzenie Stalex Polda Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej Stalex Polda Autostrady S.A. w roku 2018. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Stwierdzam podjęcie uchwały. Dziękuję. Kolejne dwie uchwały dotyczą gospodarowania zyskiem. Uchwała oznaczona w materiału jako uchwała numer 7. Zgodnie z propozycją zarządu uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. I tak paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 2 statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie Stalex Port Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 4 431 996 zł 31 groszy przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Podobnie jak poprzednio, uchwała podjęta wymaganą ilością głosów. Dziękuję. Proszę Państwa, kolejny punkt porządku obrad, to jest 14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym. Uchwała oznaczona w materiałach jako uchwała numer 8. Odczytuję projekt tej uchwały. Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym. Paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 348 paragraf 2 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie Stalex Port Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki w kwocie 91 486 948 zł 51 groszy. Co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 37 groszy. Paragraf drugi. Zwyczajne walne zgromadzenie Stalex Port Autostrady S.A. na podstawie artykułu 348 paragraf 3 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 28 ustęp 2 statutu spółki ustala dzień 18 kwietnia 2019 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 20 maja 2019 roku jako termin wypłaty dywidendy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Wyniki widoczne na tablicy. Stwierdzam podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, do końca obrad pozostały nam w zasadzie już tylko uchwały o charakterze osobowym. Ja dla porządku przypominam, że są to oczywiście uchwały podejmowane w głosowaniu tajnym. System gwarantuje taki charakter głosowania. Wszyscy kwitowani członkowie organów pełnili funkcję przez pełny rok obrotowy, także ja zwyczajowo będę tylko odnotowywał, której osoby dotyczy głosowania, tak żeby nie odczytać, Nie? Pan profesor Wudyka. Zwyczajowo było tak, że był skrócony opis tego, treści uchwały wynika, że kwitujemy absolutorium, także treść uchwały jest identyczna. Nie będę ich po prostu odczytywał, będę tylko wzmiankował, której osoby głosowanie dotyczy. W pierwszej kolejności głosujemy nad absolutorium dla pana prezesa Emila Wąsacza. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. W tej chwili będziemy głosować udzielenie absolutorium panu Mariuszowi Serwie. Jesteśmy gotowi do głosowania. Bardzo proszę. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Wynik widoczny. Stwierdzam udzielenie absolutorium. W następnej kolejności poproszę o wydruk. Następne głosowanie to jest głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium już dla członków Rady Nadzorczej. W tej chwili absolutorium dla pana Tomasza Dobrowolskiego. Bardzo proszę. Absolutorium dla pana Flavio Ferrari.
Dziękuję.
Stwierdzam podjęcie uchwały. Następnie, czy w tej chwili głosowanie nad absolutorium dla pana Aleksandra Galosa. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Wynik identyczny. Uchwała podjęta. Jeszcze 5 głosowań. W tej chwili głosowanie nad absolutorium dla pana Roberto Mengucci. Dziękuję bardzo. Uchwała podjęta. absolutorium dla pana Marco Pace. Głosujemy. Dziękuję bardzo, zamykam głosowanie. Stwierdzam podjęcie uchwały. Dziękuję. Absolutorium dla pana Stefano Rossi. Głosujemy. Dziękuję, zamykam głosowanie. Stwierdzam podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Massimo Sonego. Głosujemy bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. Uchwała podjęta. I ostatnie głosowanie w sprawie udzielania absolutorium dla pana profesora Tadeusza Wudyki. Bardzo proszę, oddajemy głos. Dziękuję. Uchwała jest podjęta wymaganą ilością głosów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pozostało nam w związku z upływem kadencji bieżącej Rady Nadzorczej, czy Rady Nadzorczej w obecnym składzie, przystąpić do powołania Rady Nadzorczej kolejnej, 10. kadencji. Technicznie rzecz biorąc, zanim będziemy głosować kandydaturę, musimy ustalić skład tej Rady Nadzorczej. No i tutaj pozostaje mi zapytać akcjonariuszy, jakie są propozycje w tym zakresie. Bardzo proszę.
Działając w imieniu akcjonariusza Atlantia S.P.A. proponuję brzmienie uchwały nr 19 w taki sposób, iż Rada Nadzorcza 10. kadencji liczyć będzie 7 członków.
Dziękuję bardzo. Czy są inne propozycje? Jeżeli nie ma, to głosujemy uchwałę zgodnie z propozycją akcjonariusza większościowego. Odczytam jej treść. Uchwała oznaczona w materiałach to uchwała nr 19 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej 10. kadencji. Paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 385 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza 10. kadencji liczyć będzie 7 członków. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem, z chwilą oczywiście podjęcia. Głosujemy. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Uchwała została podjęta. Zgodnie z regulaminem procedujemy nad wyborem członków Rady Nadzorczej, bo liczebność tej Rady nam jest znana, pozostaje obsadzić miejsca w Radzie Nadzorczej, iż akcjonariusze zgłaszają w tym zakresie propozycje. Także proszę o zgłaszanie propozycji do Rady Nadzorczej.
W imieniu akcjonariusza Atlantia S.P.A. chciałem zgłosić 7 kandydatur. Po kolei pierwsza to pan Roberto Mengucci. Druga osoba to pan Flavio Ferrari. Trzecia pan Stefano Rossi. Czwarta pan Marco Pace. Piąta osoba to pan Nicola Bruno. Szósta to pan Tomasz Dobrowolski. I siódma osoba to pan Aleksander Galos.
Dziękuję.
Może jeszcze słowo komentarza, tak, jeżeli można.
Jeśli można, bo tak? To już kwestia umówionej konwencji, jak sobie życzy pan pełnomocnik, natomiast z tego co widzę, to jest jedna nowa osoba, tak?
Wśród tych, tak, propozycji... właśnie chciałem powiedzieć, że jedna osoba jest nowa, pozostali kandydaci to byli członkowie Rady Nadzorczej, ich życiorysy znajdują się na stronie internetowej i jeżeli akcjonariusze pozwolą, to nie będę przedstawiać życiorysów osób, które już były w Radzie, bo one są znane z poprzednich walnych i ze strony internetowej. Natomiast dwa słowa może o nowym kandydacie, pan Nicola Bruno, jeżeli można. Pan Nicola Bruno uzyskał stopień naukowy z ekonomii biznesu na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Jest dyplomowanym księgowym, biegłym rewidentem na mocy włoskich przepisów. Jest kierownikiem do spraw zgodności finansowej i administracji międzynarodowej w Atlantia S.P.A. Jest członkiem zarządu w niektórych spółkach zależnych grupy Atlantia, biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim. Uczestniczy w niektórych grupach roboczych Europejskiej Grupy Doradczej do spraw sprawozdawczości finansowej oraz Organismo Italiano di Contabilità, to jest włoska instytucja ustanawiająca standardy rachunkowości. Przed dołączeniem do grupy Atlantia w 2017 roku pracował w KPMG w obszarach audytu, doradztwa w zakresie należytej staranności, doradztwa w zakresie sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznych nad audytem, w zakresie sprawozdawczości finansowej, jak również pomocy klientom działającym głównie w obszarze zarządzania koncesjami infrastrukturalnymi, usług transportowych w przemyśle motoryzacyjnym i w branży rozrywkowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy zapytam dla porządku jeszcze, czy są inne kandydatury? Rozumiem, że pisemne zgody kandydatów są w dyspozycji.
Tak, chciałem oświadczyć, że dysponuję pisemnymi zgodami wszystkich kandydatów.
To bardzo proszę, żeby je załączyć do protokołu.
Już.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zgodnie z regulaminem kandydatury procedujemy, czy poddajemy pod głosowanie w porządku alfabetycznym. W związku z tym w pierwszej kolejności głosowanie w przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej pana Nicola Bruno. Tak?
Czy mogę prosić o 10 minut przerwy?
Proszę bardzo.
Dziękuję.
Rozumiem, że pan chce uzgodnić sposób głosowania nad tymi kandydaturami. Tak? Bardzo proszę. Zarządzam przerwę do godziny 12:25. Proszę. tak. Ja mam teraz przerwę w zgromadzeniu. No co się dzieje? No to popraw sobie. Proszę Cię, mam teraz zgromadzenie spółki publicznej litości. Panu się udało ustalić stanowisko, czy trzymamy się tego terminu?
Udało się ustalić, także możemy procedować.
Możemy, tak? Czyli ja wznawiam obrady. Wszyscy są obecni w sposób? Prosimy sprawdzić, czy wszystkie osoby są obecne w systemie przynajmniej. Żeby... Okej, okay, mamy chyba, tak? Wizualnie tak, ale technika nie kłamie. Jeżeli tak, to bardzo proszę, wznawiam obrady. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem przed momentem, głosujemy kandydatury w porządku alfabetycznym. Zgody są, zostało to zweryfikowane i w pierwszej kolejności pan Nicola Bruno. Bardzo proszę, głosujemy. Dziękuję, zamykam głosowanie. Stwierdzam podjęcie uchwały. Kolejne głosowanie. To jest głosowanie nad powołaniem w skład Rady Nadzorczej pana Tomasza Dobrowolskiego. Bardzo proszę. Zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam podjęcie uchwały. W tej chwili głosowanie nad kandydaturą pana Aleksandra Galosa. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Uchwała podjęta wymaganą większością głosów. Kandydatura pana Flavio Ferrari. Zarządzam głosowaniem. Dziękuję. Głosowanie zakończone. Uchwała podjęta wymaganą większością głosów. Głosowanie nad powołaniem w skład Rady Nadzorczej pana Roberto Mengucci. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Głosowanie ukończone. Wynik za moment. Stwierdzam podjęcie uchwały. Przedostatnie głosowanie, kandydatura pana Marko Paczy. Głosujemy. Dziękuję bardzo. Stwierdzam podjęcie uchwały. Ostatnia kandydatura, pan Stefan Rossi. Oddajemy głosy. Dziękuję bardzo. Stwierdzam podjęcie uchwały. Proszę Państwa, wobec pomyślnego wyniku wszystkich głosowań stwierdzam, że Rada Nadzorcza 10 kadencji ukonstytuowała się w składzie przed chwilą ustanowionym. To był ostatni punkt porządku obrad. Jeżeli nie ma innych kwestii, to dziękuję wszystkim przybyłym. Zamykam obrady. Dziękuję bardzo.